Polskie Radio PIK o propagandzie w mediach.
Propaganda komunistyczna.
Część 9. Przełom 1956 roku.
Audycja pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa. Tematy audycji. Pierwsze oznaki odwilży. Przemiany społeczne i polityczne w okresie przełomu. Poemat Warzyka i Rogowskiego. Tajny referat Chruszczowa. Poznański czerwiec. Dziennikarze przeciw partii. Wiec w ZNTK. Powstanie węgierskie. Odwilż w mediach.
W pokoiku mam radio i słucham ulubionych moich fan.
W 1956 roku w ówczesnym województwie bydgoskim, nieco większym od dzisiejszego kujawsko-pomorskiego, choć o nieco mniejszej liczbie ludności, było ponad 120 tysięcy odbiorników radiowych i ponad 85 tysięcy głośników. To niewiele, 66 odbiorników i 47 głośników na 1000 mieszkańców, ale o ponad połowę więcej niż w 1950 roku.
To jest Bydgoska!
Wobec ówczesnej mody na wspólne słuchanie radia szacuje się, że przynajmniej 1/3 mieszkańców regionu mogła słuchać audycji radiowych. Wzrastająca liczba radiosłuchaczy na Pomorzu mobilizowała zespół do tworzenia coraz atrakcyjniejszego programu. Już w 1955 roku redakcja rozpoczęła dyskusję nad możliwościami przekazu radiowego. Jednak dopiero w drugiej połowie roku środki przekazu zdobyły się na nieco odważniejsze i swobodniejsze treści.
Tu bydgoski dziennik radiowy. W salach centralnego hotelu w Chełmnie odbył się pokaz odzieży jesiennej.
Taka wzmianka w audycji, której treści krążyły dotąd wokół partyjnej polityki i socjalistycznej ekonomii, mogła kojarzyć się wyłącznie z pomyłką lub brakiem materiału do wypełnienia 15-minutowej audycji. Jednak kolejne propozycje programowe o hermetycznej dotąd formie również zostały złagodzone, a poruszane w nich problemy zaczęły dotykać życia konkretnych ludzi. Okazało się, że można zrealizować nawet dość infantylny reportaż o bluzeczkach, kostiumach, pelerynach, płaszczach przeciwdeszczowych i o przemierzaniu rajstop przez małego Jędrusia.
Kapelusik systemu rondelek, modelka systemu kociak z warkoczem. Cała masa sukni, szlafroczków i zamieszania. Wszystko razem za kulisami tegorocznego jesiennego pokazu mody.
Na pierwszych stronach gazet pojawiły się informacje na pozór błahe. Podobnie radiowe dzienniki rozpoczynały się na przykład obszernym omówieniem wykopalisk archeologicznych na szlaku bursztynowym. W okresie świątecznym dominowały informacje o zaopatrzeniu sklepów, w których dostrzegano nawet pewne braki, a swoistym hitem dziennika z 22 grudnia 1951 roku był przepis na tort.
W bydgoskim Galuxie panuje dzisiaj niezwykły ruch. W sprzedaży pojawiły się nareszcie długo oczekiwane tkaniny na sukienki wieczorowe, które nasze panie zaprezentują na karnawałowych zabawach. Wielkim popytem cieszą się różnobarwne tafty krajowe w cenie 67 zł za metr i lekkie tkaniny stylonowe.
Zakład jubilerski przy Dworcowej otrzymał transport zagranicznych zegarków z NRD i Związku Radzieckiego. Pozłacany zegarek na rękę z NRD można nabyć za 1200 zł. A kieszonkowe Saturny za 250 zł. Dostępne są także wodoszczelne Pabiedy i Moskwy za 900 zł.
1956 rok przyniósł dalszą liberalizację poglądów redakcji w kwestii tworzenia programu regionalnego, co objawiło się m.in. całkowitym przestawieniem go na sprawy lokalne. Radio podało też za prasą informacje o powrocie prymasa Wyszyńskiego do Warszawy i bez obawy mówiło o tłumie wiernych w bazylice podczas jego pobytu w Bydgoszczy. Pojawił się nawet fragment kazania nagranego na taśmie.
Z balkonu pałacu pozdrowił kardynał Wyszyński witając go wiernych i udzielił zebranym błogosławieństwa.
W Wigilię Bożego Narodzenia znów można było usłyszeć kolędy, a nawet popularne Christmasy w wykonaniu Binga Crosby. Jazz, podobnie jak i inne rodzaje muzyki rozrywkowej, został w 1949 roku potępiony jako relikt kultury burżuazyjnej. Ale również i ten politycznie podejrzany produkt imperialistów pojawił się na antenie w październiku. W pierwszej audycji z cyklu Poznajemy Jazz pod tytułem Louis Armstrong, Król Jazzu.
Say si bon.
Koniec pierwszej polskiej dekady.
Na początku 1955 roku jeszcze walczono o pokój. Nadal potępiano imperialistyczną politykę Stanów Zjednoczonych Ameryki, które tworzyły sieć baz wojennych wokół Związku Radzieckiego i budowę odwetowej armii Niemiec Zachodnich. Impulsem do takich działań był m.in. apel wystosowany przez Światową Radę Pokoju o zniszczenie i zaprzestanie produkcji broni masowego rażenia oraz przeciwstawienie się militaryzacji Niemiec. Radio włączyło się do akcji i szczegółowo informowało o postawach mieszkańców Pomorza, którzy jak zwykle masowo poparli inicjatywę, składając podpisy za pokojem.
Na naszej budowie każdy podpisuje apel wiedeński,
głosił transparent na budowach osiedla Kapuściska. Podobnie jak w minionych kampaniach, tak i tym razem media ogłosiły ogromny sukces akcji i, utrzymując podniosły ton komentarzy, omawiały jedno z najważniejszych wydarzeń w historii obozu socjalistycznego.
Podjęte na konferencji warszawskiej decyzje spotkały się z niezłomnym i zdecydowanym poparciem 600-milionowego państwa azjatyckiego Chińskiej Republiki Ludowej, jak również...
14 maja 1955 roku delegacje 8 państw podpisały tzw. Układ Warszawski.
Jak również z ideowym poparciem i zrozumieniem wszystkich pragnących pokoju i nienawidzących agresji narodów świata.
Nigdy więcej nie powtórzy się mord, strach i terror. Nigdy więcej żołdacka pieśń Horst Wessel Lied nie zabrzmi w mieście nad Brdą.
Autorytatywnie zapewniono słuchaczy rozgłośni. Horst Wessel Lied to pieśń nazistów niemieckich. Obecność problematyki pokojowej na antenie rozgłośni przedłużył 5. Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń. Ta niegramatyczność nazwy mogła powstać przez dosłowne tłumaczenie hasła z języka rosyjskiego.
Здравствуйте, милости просим, добро пожаловать. Bonjour, comment ça va? Witajcie, przyjaciele Francuzi, Czesi, Duńczycy, Norwegowie, Niemcy, przez krakowskie, Nowy Świat. Goście sudańscy tańczą swój taniec weselny. Pokazaliśmy wam zaledwie kilka spośród setek codziennych spotkań festiwalowych. Spotkań przyjaźni.
Już w połowie czerwca 1955 roku środki przekazu zamieściły apel Wojewódzkiego Frontu Narodowego wzywający społeczeństwa do udzielenia wszelkiej pomocy młodzieży i do uczestnictwa w przygotowaniach. Upiększajmy nasze domostwa, dekorujmy stacje i trasy kolejowe, którymi pojadą delegaci, namawiano w bydgoskim dzienniku radiowym. Tematyka festiwalu mogła stać się bodźcem do ożywienia działalności Związku Młodzieży Polskiej, który w ostatnim czasie zachowywał się biernie, szczególnie w środowisku wiejskim. Radio patronowało związkowi od początku jego istnienia, relacjonując obszernie działalność organizacji wszystkich szczebli w regionie. Z audycji wyłaniał się obraz pierwszego pomocnika partii, wychowującego młodzież w uczciwości i moralności socjalistycznej. Członkowie ZMP stanowili wzór pracowitości, aktywności społecznej i politycznej, wrażliwości na krzywdę, a organizacja rozwiązywała nawet najbardziej osobiste problemy swoich członków. W jednym z odcinków cyklicznego Kalejdoskopu Młodości przedstawiono donos członka ZMP na kolegę z organizacji, który nie chciał ożenić się z Inką, mimo że ta była z nim w ciąży. Autor moralizował.
Na kolegę, który chce waszą sprawę przedstawić na najbliższym zebraniu, nie macie prawa się gniewać. Spełnia on tylko swój obowiązek. Nie tędy prowadzi droga członka ZMP. Drogą jest ślub z Inką.
Po zakończeniu Festiwalu Młodzieży donoszono o niezwykłym ożywieniu i wzroście liczebności ZMP na Pomorzu. Jednocześnie w prawie każdej audycji znalazły się krytyczne wypowiedzi pod adresem Zarządu Głównego czy Zarządu Wojewódzkiego oraz wezwania do przekształcenia w organizację jeszcze bardziej bojową i rewolucyjną.
Swoim przykładem młodzież ZMP-owska zagrzewa towarzyszy do ofiarnej walki o zwycięską realizację planów produkcyjnych.
Na antenie padały jednak coraz częściej pytania, które od dłuższego czasu zadawali sobie członkowie związku. Co zrobić z naszą organizacją?
Poemat i paszkwil dla dorosłych.
PZPR chroniła swoje zdobycze, grożąc dziennikarzom, którzy coraz bardziej zachłystywali się niezrozumiałą jeszcze dla nich wolnością. Na razie przekonywali partię o swojej lojalności co do pryncypiów, komentując żywo nowe prądy. Sygnałem zmian stał się poemat dla dorosłych Adama Warzyka, opublikowany 21 sierpnia 1955 roku, uważany za symboliczny koniec literatury socrealistycznej. dotychczasowy apologeta polityki partii, w zupełnie innym świetle przedstawił obraz budowy socjalizmu na przykładzie Nowej Huty. Dyskusja, która rozgorzała wokół tego utworu, trwała do 1957 roku, a ideologowie systemu uznali go za jednoznacznie antypartyjny. Tak też potraktował go Wiesław Rogowski, zarzucając autorowi, że nie zrozumiał sensu Nowej Huty. Jednocześnie zadedykował mu swój obszerny, polemiczny paszkwil dla dorosłych. Redaktor cytował fragmenty z Warzyka, przeciwstawiając mu swoje przemyślenia. Warzyk:
są ludzie spracowani. Są ludzie z Nowej Huty, którzy nigdy nie byli w teatrze. Są polskie jabłka, niedostępne dla dzieci.
Rogowski:
ale są ludzie twardzi, o nieugiętych karkach. Jest dłoń pomocna, myśl jasna, jest partia.
Nieco później redakcja starała się zbagatelizować dyskusję o poemacie dla dorosłych, podważając również sens krytyki. Siląc się na satyryczny ton, młoda adeptka sztuki dziennikarskiej usiłowała wprowadzić nieco swobody do radiowej felietonistyki.
Piszemy. Najpierw napisał Warzyk. Potem napisano o Warzyku. Potem napisano na Warzyka. Potem napisał Brandys. Jeszcze pisze Flaszen i inni. Dlaczego ja nie mam napisać? Najpierw napisałem do znajomego, który od czasu do czasu przypomina mi, że jeszcze sprzed wojny winna jestem mu 200 zł. Napisałam tak. Skończ pan nareszcie, towarzyszu, ze swoimi przedwojennymi nawykami. Ja nie myślę dłużej pokutować za pańską kapitalistyczną przeszłość. Potem napisałam do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Zdrowia o przyznanie sanatorium. Odpisali, że jestem zdrowa i nie dadzą. A w ogóle milczeniem pominęli fakt, że jestem córką robotnika i bezwyznaniowcem. I w ogóle wszyscy tak dziwnie podeszli do mojej śmiałej, chłoszczącej twórczości.
Kolejne audycje zawierały już jawne elementy krytyki medialnej. Dziennikarze wręcz prześcigali się w poszukiwaniu braków i nieprawidłowości, których dotąd nie dostrzegali lub nie chcieli dostrzec.
Kłopoty z papierosami. W kioskach Ruchu i sklepach jedynie sporty, wczasowe i żeglarze. Brak papierosów ustnikowych. Jeszcze gorzej z gatunkowymi, jak Grunwaldy, MDM, poznańskie czy Dukaty.
Chcesz schudnąć? Korzystaj z naszych usług. Skutek gwarantowany. Bydgoskie zakłady gastronomiczne.
Uznano, że można już podjąć dyskusję o sztandarowej budowli socjalizmu, darze kraju rad i Stalina, Pałacu Kultury i Nauki. Ze wstępu do relacji z zebrania działaczy kultury w Powiatowym Domu Kultury w Inowrocławiu.
Wśród warszawskich publicystów nastała moda na odwagę. Jedni uważają, że są odważni, bo twierdzą, że nie podoba im się Pałac Kultury i Nauki. Drudzy podkreślają, że nawet teraz, w dobie powszechnej przekory, mają odwagę przyznawać się do tego, że Pałac Kultury i Nauki im się podoba. Ja też chciałbym być odważny, ale cóż, u nas w terenie Pałacu Kultury i Nauki nie ma.
Zbrodniarz demaskuje zbrodniarza.
Depesza Stalina do sekretarzy komitetów obwodowych i krajowych, do KC Narodowych Partii Komunistycznych, komisarzy ludowych spraw wewnętrznych i naczelników urzędów NKWD.
Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików wyjaśnia, że stosowanie metod fizycznego oddziaływania w praktyce NKWD jest dopuszczalne na mocy zezwolenia KC WKPB.
Moskwa, Wielki Pałac Kremlowski, 14 lutego 1956 roku. Dochodzi godzina 10, zbierają się delegaci na 20 zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Pierwszy sekretarz Nikita Chruszczow przedstawił rewolucyjne deklaracje dotyczące m.in. odprężenia w stosunkach międzynarodowych, możliwości pokojowego współistnienia odmiennych bloków i narodowej drogi do socjalizmu, ale przede wszystkim wygłosił tajny referat o kulcie jednostki i jego następstwach, poświęcony działalności swojego poprzednika Józefa Stalina.
W imieniu Komitetu Centralnego referat sprawozdawczy wygłasza pierwszy sekretarz Chruszczow.
Kiedy Stalin mówił, że należy tego a tego aresztować, to trzeba było przyjmować na wiarę, że to jest wróg ludu. A banda Berii, która rządziła się w organach bezpieczeństwa państwowego, wyłaziła ze skóry, aby wykazać winę aresztowanych osób, prawdziwość sfabrykowanych przez siebie materiałów. A jakie dowody podawano? Przyznanie się aresztowanych. I sędziowie śledczy uzyskiwali te przyznania się. Ale w jaki sposób może człowiek przyznać się do przestępstw, których nigdy nie popełnił? Tylko w jeden sposób. Przez stosowanie fizycznych metod oddziaływania. Przez tortury, pozbawienie świadomości, pozbawienie rozsądku, pozbawienie godności ludzkiej. W ten sposób uzyskiwano rzekome przyznanie się.
W Związku Radzieckim tekst tajnego referatu był niedostępny aż do 1989 roku. W Polsce początkowo mogli zapoznać się z nim jedynie najbardziej zaufani towarzysze. Wkrótce podjęto jednak decyzję o jego publikacji do użytku wewnętrznego. W praktyce oznaczało to udostępnienie tekstu społeczeństwu.
Niespodziewanie spadła na nas ta żalobna wieść. 12 marca wieczorem w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie towarzysz Bolesław Bierut, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
13 marca w specjalnym wydaniu bydgoskiego dziennika radiowego o 20.20 podano spóźnioną o prawie dobę informację o śmierci Bolesława Bieruta. Redakcja sporządziła krótki, na pół strony, standardowy tekst wyrażający ból, żal, smutek i głęboką powagę społeczeństwa województwa bydgoskiego, przechodząc płynnie do informacji o zakończeniu Kongresu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Następnego dnia, dwa dni po śmierci Bieruta, mówiono o tragicznej wiadomości, która lotem błyskawicy rozeszła się po regionie. Dzień przed pogrzebem nadano wzruszającą opowieść o niezwykłych zaletach pierwszego obywatela Polski Ludowej. Historia dotyczyła mieszkanki Bydgoszczy. Mąż pił, urządzał awantury, żył z inną kobietą i chciał ją wypędzić z domu. Kobieta szukała jakiegoś lokalu, by uwolnić się od awanturnika. Zwierzała się redakcji ze swoich zmartwień, którym nikt nie potrafił zaradzić.
Nie pomogła Liga Kobiet, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Obwodowa Komisja Frontu Narodowego na Okolu, nawet Komitet Wojewódzki PZPR. Komitet jednak poradził: jedźcie do towarzysza Bieruta. Ja? Do Bieruta? A jednak pojechałam. Towarzysz Bierut wysłuchał z uwagą moich skarg. Powiedział tylko: wiem, rozumiem, jedźcie spokojnie do domu. W kilka dni później moja sprawa została załatwiona. Kochany człowiek, jakże teraz nie płakać po jego śmierci?
Ostatnia wiadomość o Bolesławie Bierucie na antenie rozgłośni bydgoskiej pojawiła się dzień po pogrzebie. Mimo wielu domysłów co do przyczyn jego śmierci, nie podejmowano już tematów związanych z polskim Stalinem.
Trzeba rzadkiej wierności sługi, aby umrzeć w tym samym miejscu i miesiącu, co jego pan. Łza żadna po tym człowieku z polskich oczu nie spłynie.
Zapisała w dziennikach pod datą 13 marca Maria Dąbrowska. Komitet Centralny równie szybko zapomniał o swoim przywódcy. Już kilka dni po jego śmierci wybrano kompromisowego pierwszego sekretarza Edwarda Ochaba, mającego złagodzić coraz bardziej widoczne podziały. Dowodem wielkoduszności, ale też siły państwa miała być też amnestia.
Ustawa ta jest wyrazem naszego przekonania, że w miarę postępu i rozwoju budownictwa socjalistycznego, w miarę umacniania się naszej ludowej państwowości, możemy złagodzić środki represyjne w stosunku do tych, którzy niegdyś w okresie ostrej walki klasowej działali przeciwko rewolucji, przeciwko władzy ludowej. Ludzie ci w dużej części przeszli niewątpliwie przez przemianę świadomości i należy im umożliwić powrót do normalnego życia.
Środki przekazu, opinia publiczna, zakłady pracy, uczelnie i instytucje nie przestawały jednak komentować konsekwencji 20. zjazdu KPZR, podczas którego 12 marca zmarł Bierut.
Poznański czerwiec. Pierwszy strajk generalny w PRL-u.
Wielkopolska także po II wojnie światowej uchodziła za jeden z najbogatszych regionów Polski. W związku z tym otrzymywała zaledwie 3% ogólnych środków na inwestycje, a zarobki poznaniaków były średnio o 8% niższe od średniej krajowej. O skali niezadowolenia i żądaniach robotników najlepiej świadczą hasła i okrzyki wznoszone podczas ulicznych demonstracji, które ruszyły 28 czerwca 1956 roku. Wśród patriotycznych i religijnych pieśni strajkujący wykrzykiwali najpierw żądania ekonomiczne.
Chcemy chleba, obniżki cen, jesteśmy głodni, precz z normami.
A później też polityczne i religijne.
Precz z komunistami, precz z Ruskami, żądamy religii w szkołach.
Władze odpowiedziały brutalną pacyfikacją miasta z użyciem wojska i czołgów, podczas której zginęło 75 osób. Buńczuczne przemówienie premiera Cyrankiewicza, wygłoszone 29 czerwca w poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, zawierało słynną groźbę.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie, interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.
Pierwsza informacja o wydarzeniach w Poznaniu, podana przez rozgłośnię bydgoską, dotyczyła masowych protestów robotników Pomorza i Kujaw przeciwko imperialistycznym zakusom wrogich ośrodków, które uaktywniły się podczas trwających właśnie międzynarodowych targów poznańskich.
Robotnicy postanawiają wzmóc swą czujność. Zbrodnia, jakiej dopuścili się agenci skrajnej reakcji, wywołała wśród nas największe oburzenie. Jak stwierdzono, rozruchy uliczne i napady na gmachy państwowe były dokładnie zaplanowane, ale nie udało się. Tysiące uczciwych mieszkańców Poznania stanęło po stronie władzy. Dziś, tak samo jak my, ze wstrętem odwracają się od prowokatorów.
Indoktrynowani redaktorzy nie dopuszczali, mimo docierających sygnałów, innej przyczyny powstania poznańskiego niż prowokacja. Argumentowali, że Wielkopolska to spichlerz kraju i tu wróg, szczególnie kułak, działa zdecydowanie. Tłumaczyli sobie i słuchaczom, że socjalizm nie może rodzić zła, ani też pochwały dla zła. Nie przekonał ich 20. zjazd KPZR i tajny referat Chruszczowa, gdzie właśnie to zło obnażono.
Poznań okrył się żalobą. Całą Polską wstrząsnął poznański dramat. Na krwi i żalobie żerować może tylko wróg.
Tymczasem w PZPR nie panowała już taka jednomyślność. Natolińczycy i Puławianie, dwie frakcje w ramach jednej siły kierowniczej w Polsce, przedstawiali różne oceny poznańskiego czerwca. Coraz wyraźniejszy rozłam w KC wykorzystał też Władysław Gomułka, któremu sprzyjał status więźnia stalinizmu.
Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy!
Dziennikarze przeciw partii.
Przełomem było 8. plenum KCPZPR, które mieszkańcy województwa bydgoskiego śledzili z wielkim zainteresowaniem. Od 19 października prasa błyskawicznie znikała z kiosków, a ludzie stali tłumnie pod głośnikami radiowymi w zakładach pracy i na ulicach. Wszyscy wyrażali gorące poparcie dla nowego kierownictwa PZPR. 19 października na UMK odbył się wiec, na którym wyrażono ostry protest przeciw skompromitowanym dygnitarzom partyjnym i urzędowym. Zażądano ukarania winnych za wydarzenia poznańskie i za błędy stalinizmu. W przyjętej rezolucji domagano się m.in. oparcia stosunków polsko-radzieckich na zasadach szczerej przyjaźni i gwarancjach suwerenności oraz powrotu do pracy na uczelnie Konrada Górskiego, Mariana Gumowskiego i Henryka Elzenberga. Rosło też niezadowolenie z powodu asekuracyjnej postawy niektórych członków egzekutywy KWPZPR w Bydgoszczy z pierwszym sekretarzem na czele. Szczególną rolę w wyrażaniu krytycznego stosunku do ich postawy wobec wydarzeń w kraju należy przypisać bydgoskim dziennikarzom. Trybuna Ludu i Gazeta Pomorska, a za nimi Rozgłośnia Bydgoska, już bez widocznej wcześniej służalczości, prezentowały na przykład relacje z narad i plenów KC. Jedni drzemali, inni rozmawiali, pisano o obradujących, cytując wybrane głosy ewidentnie sprzeczne z postanowieniami 7. plenum KC.
Prasa, owszem, potrzebna, ale dlaczego nas krytykuje? Niech krytykuje kułaków.
Partyjni aparatczycy nie zrozumieli znaków czasu. 22 października w Rozgłośni Bydgoskiej doszło do spontanicznego zebrania członków Gazety Pomorskiej, Ilustrowanego Kuriera Polskiego, Polskiej Agencji Prasowej i Gospodarzy. Wyrażono w nim pełne poparcie dla programu politycznego nowego pierwszego sekretarza KC i jednocześnie skierowano ostre słowa krytyki pod adresem wojewódzkiej instancji partyjnej. Zapał środowiska dziennikarskiego skutecznie tłumiła jego bezradność wobec panującego wówczas porządku medialnego. Wiesław Rogowski wspominał, że wieść o wyborze Gomułki na pierwszego sekretarza KC zastała go na dyżurze w rozgłośni. Jednak, mając do dyspozycji potężne narzędzie informowania społeczeństwa, sensacyjną wiadomość postanowił ogłosić wraz z redaktorem Stanisławem Mendelskim, nie na antenie radiowej, lecz w Teatrze Polskim w Bydgoszczy po zakończeniu spektaklu.
W poniedziałek rano, mimo iż w niedzielę zakończyło się 8. plenum, odbył się wiec dziennikarzy bydgoskich. Była to, aż wstyd napisać, pierwsza na terenie województwa manifestacja polityczna na rzecz programu Gomułki, jeśli nie liczyć czwartkowego wiecu studentów w Toruniu. Postanowiliśmy na tym wiecu poddać osądowi opinii publicznej działalność egzekutywy KW. Potępiamy asekuranckie i reakcyjne stanowisko części egzekutywy KWPZPR w Bydgoszczy z pierwszym sekretarzem, towarzyszem Władysławem Kruczkiem. W Śródmieściu widzieliśmy gromadzący się tłum przechodniów przed głośnikiem radiowym. Nadawano sprawozdanie dźwiękowe porannego wiecu dziennikarzy. Konserwa partyjna została zdemaskowana i skompromitowana. Bydgoszcz nie będzie rezerwatem Natolina.
Środki przekazu mogły wyłącznie informować, a nie inicjować akcję poparcia Gomułki. Stąd rozsądny pomysł podjęcia rezolucji. Powstała ona na wspomnianym zebraniu w rozgłośni, a jej rozkolportowaniem wśród największych zakładów pracy podjęli się sami redaktorzy. Jej fragmenty oraz relacje z zebrania redakcja odważyła się wyemitować tego samego dnia o godzinie 12.20 w swoim odcinku programowym. Jeszcze większy entuzjazm zapanował po południu.
Wiosna w październiku. Prawdziwy maj. Niedziela zwycięstwa ludu pracującego. Triumf pod sztandarami PZPR. Socjalizm. Ufność. Program poparły już Warszawa, Łódź, Białystok, Katowice, załogi statków, a nawet Węgierska Partia Pracy. Jedynie organizacja partyjna w Bydgoszczy nie miała na to czasu. Ale robotnicy, kolejarze, młodzież, chłopi nie czekali.
Przez krótki czas rozgłośnia pozbawiona gorsetu ze strony KW i cenzury prowadziła normalną pracę reporterską. Clue audycji stanowiła relacja z najważniejszego w tym dniu wydarzenia, jakim był wiec w ZNTK. Tam właśnie kilka tysięcy ludzi zapewniło Gomułkę o bezgranicznym poparciu. Gwizdami przyjęło samokrytyczne wystąpienie pierwszego sekretarza KW i oklaskami nagrodziło rezolucję dziennikarzy odczytaną przez redaktora Gazety Pomorskiej. Jesteśmy dumni, że obudziliśmy ze snu egzekutywę KW, stwierdził Mendelski. Ostatecznie pierwszy sekretarz KW i cała egzekutywa złożyli rezygnację, a w tajnym głosowaniu wybrano nowe władze wojewódzkie. Zmiany następowały też w powiatowych, gminnych i zakładowych organizacjach partyjnych.
W Warszawie odbyło się spotkanie nowego kierownictwa partii z terenowymi działaczami partyjnymi z całego kraju.
Wydawało się, że przeobrażenia dotykają wszystkich dziedzin życia politycznego i społecznego. Metamorfozę przechodziły sądy, prokuratury, wojsko i instytucje kulturalne. Nawet pracownicy wojewódzkich organów bezpieczeństwa podczas spontanicznej masówki potępili przestępstwa popełniane przez niektórych funkcjonariuszy. Jak informowała rozgłośnia bydgoska, w ciągu kilku dni w powiecie szubińskim samowolnie rozwiązano około 40 spółdzielni produkcyjnych. Najbardziej spektakularnym podsumowaniem przemian wydaje się fakt, że do przewodniczącego prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zgłosiło się dwóch oficerów radzieckich, którzy w imieniu dowództwa jednostek stacjonujących na terenie województwa wyrazili chęć naprawy wszystkich szkód i poniesienia kosztów remontu dróg publicznych w Bydgoskiem. Pewnego rodzaju metamorfoza dokonała się też w postrzeganiu prasy i radia, jak również w samym środowisku dziennikarskim. Do 1956 roku dziennikarze byli typowymi przekaźnikami informacji od partii do społeczeństwa, co doprowadziło do utożsamiania środków przekazu z władzą. Moment przełomowy stanowiła publikacja rezolucji oraz organizacja wieców ZNTK. Teraz mikrofon toruje drogę, a na wsiach ludzie zwołują się, bo radio przyjechało. Sprawdzianem zmian w środowisku dziennikarskim był też przebieg i tło powstania na Węgrzech.
Flagi węgierskie powiewały w tych dniach w wielu punktach stolicy i w innych miastach Polski. Pomoc pieniężna, zbiórka lekarstw, krew. Całe społeczeństwo w szlachetnym odruchu śpieszyło z takimi formami pomocy, jakiej byliśmy w stanie udzielić. Tragedia bratniego narodu węgierskiego do głębi wstrząsnęła każdym Polakiem.
Rozgłośnia prowadziła zbiórkę na rzecz rannych powstańców. Żywność, pieniądze i własna krew płyną do narodu węgierskiego, ogłaszano w dziennikach radiowych. Przypominano o skarbonie ustawionej przed Muzeum Wyczółkowskiego, ozdobionej flagą węgierską oraz o darze krwi, który każdy mógł złożyć w licznych punktach krwiodawstwa. Podejmowano też temat zasadności ingerencji wojsk radzieckich. W artykule Barykady Wolności w ilustrowanym Kurierze Polskim uznano wręcz, że interwencja w wewnętrzne sprawy narodu węgierskiego była krokiem nieprzemyślanym, zbędnym, wręcz niesłusznym. Zmiany dało się też zaobserwować w przebiegu i dyskusjach na kolegiach redakcyjnych. Padały bardzo poważne zarzuty wobec nowego przewodniczącego radiokomitetu Włodzimierza Sokorskiego, który nie miał odwagi zająć stanowiska podczas przemian w Polsce i wydarzeń na Węgrzech, co uznano za kompromitację. Dyrektor rozgłośni przestrzegał przed wzrostem nastrojów antyradzieckich, ale redaktorzy uznali, że węgierska rewolucja została utopiona przez Rosję we krwi. Skonstatowano również, nie bez satysfakcji, że komentarze na antenie rozgłośni bydgoskiej dotyczące polskiego października były odważniejsze niż w rozgłośni centralnej.
Socjologia wskazuje.
By zrozumieć dynamikę protestów społecznych w PRL-u, trzeba odwołać się do klasycznego już w socjologii rozróżnienia struktur społecznych o charakterze sztywnym i elastycznym.
Radosław Sojak, doktor habilitowany socjologii.
Struktury sztywne to takie, które unikają konfliktu, tłumią go za wszelką cenę. Efekt tego jest taki, że w strukturach sztywnych konflikt wybucha raczej rzadko, ale jak już do niego dochodzi, to jest to konflikt gwałtowny. Struktury elastyczne są dokładnym przeciwieństwem struktur sztywnych. One nie hamują konfliktu, wręcz zapewniają zabezpieczenie instytucjonalne do tego, by konflikt wybuchał stosunkowo łatwo i by stosunkowo prosto można było wyartykułować, wypowiedzieć sprzeczne interesy między różnymi grupami społecznymi. Jak łatwo się domyślać, PRL było klasycznym przykładem struktury sztywnej. Stąd krótkie i najczęściej gwałtowne okresy tzw. polskich miesięcy, masowych wystąpień, masowych protestów, najczęściej tłumionych krwawo przez komunistyczne władze, przeplatane stosunkowo długimi okresami względnego spokoju, tak zwanych stabilizacji. Okres PRL-u zazwyczaj wyróżnia dwie takie stabilizacje. Pierwszą małą, tak zwaną gomułkowską i drugą dużą, tak zwaną gierkowską. Tą drugą zresztą Polacy wspominają w sporej części z rozrzewnieniem jako swoisty złoty wiek Polski powojennej. To rozróżnienie dosyć dobrze tłumaczy charakter wystąpień w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wystąpień gwałtownych, które bardzo często zaczynały się od bodźców, które moglibyśmy nazwać drobiazgami, a to wyrzucenie grupy studentów ze studiów, a to zwolnienie kilku pracowników Stoczni Gdańskiej, a to nieznaczna podwyżka cen żywności, a potem nagle w trakcie tego protestu okazywało się, że pojawiają się coraz to nowe postulaty, które nie ograniczają się wyłącznie do cen mięsa, ani wyłącznie do interesów małej grupy poszkodowanych. To też charakterystyczne dla struktur sztywnych, dlatego że w momencie, kiedy konflikt już wybuchał, stawał się najczęściej konfliktem zastępczym o wszystkie te niezrealizowane, pomijane do tej pory, czy tłumione interesy społeczne. Ta opozycja tłumaczy też do pewnego stopnia naszą kulturę polityczną współcześnie, dlatego że Polacy z rozrzewnieniem wspominający okresy PRL-owskich stabilizacji wyobrażają sobie idealną sytuację społeczno-polityczną jako sytuację względnego spokoju, takiego nic nie dziania się. Tymczasem w zachodnich demokracjach politycy i cała klasa polityczna została wynaleziona dokładnie po to, by kanalizować konflikt społeczny, czyli dokładnie po to, by kłócić się permanentnie w imieniu reszty społeczeństwa. Druga kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę od strony socjologicznej, to kwestia tak zwanych kanałów awansu społecznego. Większość ludzi tworzących społeczeństwo stara się działać tak, by poprawić swoją sytuację społeczną, awansować na drabinie społecznej. Większość społeczeństw oferuje tym ludziom różnego rodzaju sposoby prawomocnej poprawy swojej sytuacji. Takimi kanałami awansu społecznego mogą być chociażby studia wyższe, czy generalnie zdobywanie wykształcenia, uruchamianie przedsiębiorstw, zarabianie pieniędzy, to może być kariera w wojsku, to mogą być wreszcie różnego rodzaju kariery o charakterze medialno-celebryckim. I teraz podatność społeczeństwa na konflikty zależy od tego, na ile drożne są owe kanały awansu społecznego. I jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego PRL zakorzenił się w Polsce w ogóle, to trzeba wskazać na trzy czynniki. Pierwszym będzie zmęczenie wojną, drugim będzie obecność sowieckich bagnetów. Trzecim, często pomijanym czynnikiem jest właśnie to, że PRL dzięki objęciu nowych terytoriów, tak zwanych ziem odzyskanych, otworzył olbrzymią ilość kanałów awansu społecznego, z których mogli skorzystać ludzie, którzy być może w innych okolicznościach wcale by tego systemu nie popierali. W PRL-u konflikty wybuchały z zadziwiającą regularnością i wiązały się najczęściej właśnie z takim poczuciem pojawienia się kropli, która przelewa czarę goryczy. Były to najczęściej wystąpienia dosyć gwałtowne, z reguły masowe, kończące się często krwawymi represjami wobec całych grup społecznych, często w układzie regionalnym. Co też dosyć charakterystyczne, socjologowie mówią, że w pewnym momencie systemy sztywne nie są w stanie już opanować konfliktów, które w ich ramach wybuchają i wtedy musi dojść bądź do rozerwania i rozpadu systemu, bądź do daleko idącej jego rekonstrukcji. W przypadku polskim, dzięki temu, że udało się spacyfikować Solidarność w roku 81, dzięki temu oczywiście w cudzysłowie, nie doszło do rozerwania systemu, tylko doszło do kontrolowanej i sterowanej zmiany jego centralnych zasad, czego symbolem pozostaje do dzisiaj umowa okrągłostołowa.
W audycji udział wzięli Patrycja Wiśniewska, Robert Erdman, Marcin Kupczyk, Maciej Wilkowski i socjolog Radosław Sojak. Wykorzystano dokumenty z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, dokumenty audialne Polskiej Kroniki Filmowej i Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PIK. Przygotowanie Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa, autor publikacji Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach, rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945-1956. Audycja dostępna na portalu archiwum.radiopik.pl. Cykl pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Pierwszy w historii patronat tych instytucji nad audycją radiową.